audycji podróżniczka, nurek, blogerka i teraz pisarka, autorka książki Podróże na własnej skórze, Martyna Skóra.
Kawałek świata i herbata w Radiu Gdańsk.
Martyna Skóra, pani podróżniczka, dzień dobry pięknie i pani nurek przede wszystkim.
Tak, dzień dobry, kolejny raz ponownie.
Która mi nagle opowiada, że ona przez pół roku uczyła się pisać książki.
W sumie bym powiedziała raczej, że przez rok.
Nawet.
Tak, ja rok na Malediwach spędziłam w pokoju akademikowym i kiedy stwierdziłam, że napiszę książkę, to zamiast siadać do notatnika, to usiadłam do podręcznika pisania.
A są takie podręczniki pisania książek?
Są strony internetowe, poradniki pisania, gdzie można się nauczyć, jak opisywać emocje, albo jak opisywać światło w pomieszczeniu, albo jak opisywać sceny grupowe, albo jak opisywać krajobraz. I ja wiedziałam, że pisząc bloga, nie miałam takich zdolności i umiejętności.
Ale piszesz halo halo, bardzo poczytnego bloga.
Tak. Niemniej jednak pisanie bloga, pisanie książki to są różne rzeczy. I nie mogę, bo to byłoby to wyrazem braku szacunku do odbiorcy.
Ja wiele razy widzę na Facebooku, przepraszam, że przerywam, ale ktoś komuś właśnie w ten sposób odpowiada, komentuje post. Piszesz tak świetnie, tak dobrze, że powinieneś wydać książkę albo pisać książkę.
Tak, i to jest super motywacja i rzeczywiście warto jest, no trzeba mieć coś, jakąś treść do przekazania, ale też trzeba wiedzieć, jakim językiem to przekazać, bo brakiem szacunku byłoby do odbiorcy i do czytelnika skopiowanie swojego bloga do książki, no bo to jest zupełnie inny sposób przekazywania
informacji. Nie jesteś współczesnym, tak zwanym współczesnym pokoleniem. Kopiuj, wklej.
No, pokopiuj, wklej to jest właśnie blog, Instagram i Facebook, a książka już troszeczkę i ma inne przesłanie i inną formę.
A czegoś można rzeczywiście było się nauczyć?
O, ja się bardzo dużo nauczyłam o tym właśnie, jak się pisze książkę i wydaje mi się, że była to skuteczna nauka, bo dostaję bardzo pozytywne opinie od czytelników, że książkę bardzo łatwo i bardzo...
A ja myślałem, że książkę o swoich podróżach to ty wymyśliłaś teraz, w czasie pandemii. Nie podróżujesz, tak? Te Malediwy są zamknięte.
Podróżuję wspomnieniami.
Karaiby są zamknięte.
Palcem na mapie. Po Polsce podróżuję. Aha. W trakcie pandemii to ja wpadłam na pomysł drugiej książki.
A w ten sposób, tak?
Tak, no tą książkę zaczęłam pisać w 2018, jak się przeprowadziłam w sierpniu na Malediwy i skończyłam w październiku 2019. Także to była tamta książka. A pora trzeba myśleć o drugiej. A pandemia sprzyja kreatywnemu myśleniu.
No rzeczywiście. Ale o czym to będzie książka, ta druga? Bo ta pierwsza jest o podróżowaniu.
No nie, no aż tyle ci nie powiem, poczekajmy jeszcze chwilę.
Dobrze,
okej,
bo ta pierwsza jest o podróżowaniu, które rozpoczęło się w Gruzji, tam pojechałaś na wolontariat, tak?
Tak. I książka jest zbiorem 9 lat moich doświadczeń, ale również innych bohaterek. I nie jest takim pamiętnikiem, wstałam o 6:00, pojechałam, zjadłam śniadanie, tylko jest... Jest takim zbiorem przemyślanych doświadczeń. Ja piszę bardziej rozdziałami. Piszę o domu, który próbuję zbudować za granicą, o relacjach i zarówno tych romantycznych, ale również o przyjaźniach, o miłości, o bezpieczeństwie, o kobiecości. Piszę o powrotach, o zdrowiu w raju, bo raje są wtedy, kiedy nam zdrowie dopisuje, a jak przestaje, to już
Gruzji,
przestaje
to rzeczywiście
raje.
W twoim wypadku były różnego rodzaju raje. Stałaś się instruktorem nurkowania.
Nie bezpośrednio po Gruzji, bo po Gruzji byłam jeszcze w Chinach i w Tajlandii, ale tak, nurkowanie się pojawiło kilka lat po Gruzji i już było takim motywem moim przewodnim podróży.
Zrobię taki skrót myślowy, żebyśmy przeszli do książki.
Oczywiście. Mieszkałam w wielu miejscach, które ludzie uważają za raje. Fidżi, Malediwy, Bali, Tajlandia. A w książce pokazuję, że raje nie zawsze są rajskie.
To prawda, ale przede wszystkim ty piszesz o czymś, o czym podróżnicy przez podróżniczki jeszcze bardziej nie piszą. Na przykład o miłości w podróży. O związkach w podróży.
Tak. Opisałam zresztą.
To mnie szczególnie zaintrygowało. Zaintrygowało, wiesz?
Nawet rozdział się tak zaczyna, że każdy pyta o miłość. I ja w końcu o tej miłości opowiadam. Rzeczywiście ja byłam w 4,5-letnim związku z człowiekiem, którego poznałam w podróży. Miłość od pierwszego wejrzenia, po 15 minutach się zakochałam, po 2 latach.
Aż tak trzasnęło, tak?
Bardzo, bardzo. I to był pierwszy i ostatni raz chyba w życiu. Zresztą z jego relacji wiem, że było tak samo.
Czemu ostatni?
Czemu ostatni?
Może pierwszy raz w życiu, no to rozumiem, ale...
No bo już później nie przeżyłam takiego uczucia, ale może jeszcze nie przeżyłam. Niemniej jednak związek nie przetrwał i nie przetrwał głównie przez amerykańską biurokrację.
Bo ślub już był blisko, już się tam umówiliście.
Tak. No już było po słowie. Ja tylko myślałam, nawet wizę już dostałam, na którą powiedziano mi, że poczekam 3 miesiące, a czekałam rok i 3 miesiące, ale w końcu nie wyjechałam. Ale o tym piszę w książce.
Ale opowiedz, bo było tak, że rzeczywiście razem podróżowaliście, tak? Przez czas jakiś.
Tak, myśmy się poznali w Gruzji, byliśmy razem w Gruzji, później byliśmy razem w Chinach.
Potem zapadła decyzja, że będziecie rzeczywiście razem, tak?
Tak.
No trzeba to sformalizować.
Tak.
Amerykanin pojechał do Stanów, żeby to zacząć formalizować. Ty, Polka, pojechałaś do Polki, żeby to zacząć formalizować.
Jeszcze w międzyczasie ja pojechałam do Tajlandii, on do Kostaryki, do pracy. Pamiętam, że on się oświadczył na dzień przed wyjazdem do Kostaryki, a ja za chwilę do Tajlandii wyjeżdżałam. Mhm. I po roku się spotkaliśmy w Polsce i już zaczęliśmy przygotowania formalne do wyrabiania mojej wizy, amerykańskiej wizy imigracyjnej.
I to trwało.
Trwało.
Aż związek się załamał.
No nie było co zbierać po takim długim czasie. Ja byłam w Polsce, on był w Stanach i żyliśmy w takiej permanentnej...
Mój kolega, też podróżnik, mówi, że związki na odległość dalszą niż 40 kilometrów nie mają szansy się utrzymać. Nie wiem skąd wiem. Ale może coś w tym jest.
Każdy ma na pewno inne doświadczenia. Ja miałam wrażenie, że ten pierwszy rok osobno, czyli on w Kostaryce, ja w Tajlandii, wzmocnił ten związek. Tylko niestety ten kolejny rok już nie.
Bo wiesz, pytanie brzmi inaczej. Czego szuka taka kobieta, która ciągle jeździ, jest niespokojnym duchem? Wiesz, ludzie dociekają, czy ona rzeczywiście może być spełniona.
Ale ja jedno drugiemu nie
czy
przeszkadza.
Czy może
nie
robi tylko taką dobrą minę do złej gry?
Nie wiem, ja kiepska jestem w kłamaniu, bo kłamstwo ma krótkie nogi, także nie umiem ściemniać.
Ale bo może jest taka atrakcyjna i bezczelna, że właściwie to w każdym miejscu na świecie może otwierać nowy rozdział, nowy związek. Na tydzień, na 2 tygodnie, na miesiąc, czy ile tam się jest w jednym miejscu.
Pewnie są takie osoby. Ja swoje perypetie związkowe i miłosne opisuję w książce. Czego szukam na pewno, to partnera do podróży i do życia.
Takie są wymagania po prostu.
Tak.
Żeby podróżował.
Ale żeby miał... Bo to jest też,
że do końca nie
żeby
ma
nie był Piotrusiem Panem.
Kupować kredensu. A, żeby nie był egoistą, tak?
I żeby był jednak dojrzały, a nie taki, który w momencie jakiejś poważnej decyzji się wycofuje.
O takich trudno, rozumiem.
No, jak widać.
No to przejdźmy do książki, dobrze? To rzeczywiście jest książka i o miejscach, ale przede wszystkim o ludziach, o emocjach, tak?
Tak.
To wymyśliłem sobie, że w tej rozmowie przedstawisz kilka tych miejsc i kilka emocji. Może być?
Oczywiście.
Się? No niestety trochę zdradzimy treść, ale w tej treści jest tak dużo tam zagadkowych historii, że na pewno czytelnikom niewiele umknie.
Tak, no dużo jest historii.
Z przyjemności czytania.
416 stron.
Nawiedzony dom, mieszkanie w Meksyku.
O Jezu, ale miałeś wyczucie, bo to jest też historia romantyczna.
Wiesz... Po wszystkich świętych zaduszkach jesteśmy.
Nawiedzone mieszkanie w Meksyku. Mieszkałam w takim mieszkaniu na początku, w którym przez większość czasu byłam sama, ale miałam małego współlokatora, który bardzo długo mi towarzyszył, ale w pewnym momencie odszedł ode mnie.
Czy psa? Mysz?
Jeszcze mniejsze? Zgaduj.
Pająka?
No, bardziej pancerne.
No to nie wiem.
Karaluch. Mieszkał ze mną sobie karaluch. To jest ten element humorystyczny, ponieważ później przeprowadziłam się
jak
do innej.
Jak miał na imię? Stefan może.
Jezu, jakie dwoje wyczucie? Nie. Nie dałam mu imienia, był po prostu moim współlokatorem.
Ale lubiłaś?
No przywiązałam się do niego, tam sobie był ze mną, no ale już później...
Bo te duże takie, tak meksykańskie...
No to są te tropikalne, więc te tropikalne są... Nie wiem, ale latają na pewno, bo mają skrzydełkę i przelatują z obiektu na obiekt. Ale w innym mieszkaniu zamieszkałam z kimś, już z żywym człowiekiem.
Tak?
No i niestety ten człowiek żywy również zniknął z mojego życia. I to mieszkanie było... Trochę nawiedzony jego duchem i jego pozostałymi rzeczami, które pozostawił.
Ale tak, to był i nie ma? Przychodzi do domu pusto? Znaczy pusto, no, no są te rzeczy.
Musiał wyjechać. Aha. Bo takie niestety życie w branży nurkowej się prowadzi, że można z dnia na dzień przestać pracować dla jednej instytucji lub jednej organizacji, jednej firmy.
I dostajesz drugi kontrakt, tak?
Dostajesz drugi kontrakt i on też taki dostał kontrakt, tylko że na Bahamach. I wyjechał. I już nie wrócił. I to mieszkanie było nawiedzone nim. W związku z tym ja się wyprowadziłam z tego mieszkania.
Ale nam się robi rozmowa.
No, ale masz wyczucie.
Poczekaj, to może mobilny dom jest taki rozdział?
Jest taki rozdział mobilny dom, w którym...
Na kółkach.
No, w plecaku raczej, bo chodzi o to, że dom jest przenośny. Bo czasem...
Ty zresztą prowadzisz bloga o nazwie tam Życie z 20 kilogramami, tak?
Tak, ja w ogóle w rozdziale o domu zadaję takie pytanie czytelnikowi, czym jest tak naprawdę dom, czy to są cztery ściany, czy to jest rodzina i bliscy, z którymi mieszkamy, czy to jest uczucie, czy to jest druga osoba, bo dopóki byłam w tym związku, o którym już wspomniałam, to moim domem była druga osoba i to była moja stabilność, ale czasami domem są również rzeczy, które ze sobą zabieramy. I w mobilnym domu może być tak, że nie mamy... Bo ponieważ mamy tak mało rzeczy ze sobą w tych 20 kilogramach, do każdej rzeczy jesteśmy bardzo przywiązani. I jeżeli ginie nam jedna rzecz, to tak jakby zabrano nam część domu. I o tym piszę właśnie w tym rozdziale mobilny dom.
A tak rzeczywiście może być, ale tutaj jakoś przychodzi mi na myśl inna definicja też, którą słyszałem. Dom to jest to miejsce, które daje nam poczucie bezpieczeństwa. Że możesz podróżować... Proszę bardzo, ale dobrze mieć tutaj w Polsce jakąś taką chociażby kawalerkę, którą wynajmujesz, gdy jesteś w podróży, ale do której możesz zawsze wrócić.
Tak, jest to na pewno jakieś poczucie bezpieczeństwa. Ja mam też w Polsce dom rodziców, mamy
teraz
obecnie.
Teraz jesteśmy w tym domu.
Tak, siedzimy sobie w czterech ścianach.
Mama zrobiła nam kawę, herbatę,
tak,
proszę bardzo.
Tak, tata się nam przygląda, a no jest takie to poczucie bezpieczeństwa, że zawsze można wrócić i to też jest związane z rodziną, bo ja paradoksalnie im dalej jestem w podróży.
Tato przygląda się ze zdjęcia.
Tak, tato się przygląda ze zdjęcia.
Bo już tam jest, to jest zdjęcie z budowy, gdzieś na jakiejś niebiańskiej budowie, tak?
Tak, już tata jest na ostatnim rajdzie rowerowym.
Aha, też tak. Lubił, tak, jeździć?
Tak, on, zresztą rodzice się poznali w klubie rowerowym studenckim i jeździli na rajdy, tak się poznali. Także tata jest na ostatnim rajdzie.
No to ty właściwie skazana byłaś na podróżowanie.
No właśnie, no, z blekiem matki.
Czemu nurkujesz, nie jeździsz na rowerze?
Próbowałam na rowerze i generalnie lubię tak jeździć sobie na jednodniowe wyjazdy, ale tak, żeby jechać na rajd, to chyba nie. Wolę wodę. Ale na przykład na kilkudniowy spływ kajakowy jak najbardziej.
To ta definicja domu, że to jest to miejsce, gdzie masz poczucie bezpieczeństwa, do którego zawsze możesz wrócić, gdybyś była poobijana gdzieś tam po drodze, byłaby dobra?
Jest to jedna z wielu definicji, tak. I na pewno daje mi to takie poczucie bezpieczeństwa, że jakby co, mogę wrócić tutaj, do domu rodzinnego.
Mamy ostatnią chwilę czasu na jeszcze jeden rozdział. To czym zatem jest kobiecość?
To jest taki rozdział, który pisałam po wielu rozmowach z innymi dziewczynami. I też właśnie próbuję zdefiniować tą, na nowo zdefiniować kobiecość, bo kobiecość taka w życiu codziennym jest zupełnie czymś innym niż kobiecość w podróży, bo w podróży nie można albo trudno skupić się na takich atrybutach fizycznych, ponieważ jest to związane z bezpieczeństwem w wielu krajach. Ja wielokrotnie podróżowałam w wielkim t-shircie i wielkich spodniach po to, żeby nie pokazywać jakiejś mojej figury fizycznej. To jest również związane z tym, że ja pracuję w wodzie, więc makijaż, fryzura, biżuteria i jakieś eleganckie ubrania nie wchodzą w grę. To jest również, ten rozdział jest również debatą o kanonach piękna, ponieważ nie ma na świecie miejsc, gdzie kanony piękna byłyby takie same, ponieważ w Europie czy w Europie, w Stanach przyjęło się, że szczupła, wysoka kobieta jest definicją kobiecości. Ale na przykład na Fidżi kobieta powinna być silna, masywna, ponieważ
i
ona...
taka jest pożądana, tak?
Tak, bo ona musi zapewnić być sobie, swoim dzieciom, poradzić sobie w tej wiosce. Są kraje, w których obfity biust jest pożądany, a są kraje, gdzie jest wręcz odwrotnie i stosuje się różne brutalne metody do pomniejszania tego biustu.
Z jakich powodów?
Bo uważa się, że kobiety o mniejszych piersiach są piękne. Są również kraje, na przykład Chiny, gdzie takim obiektem męskich westchnień były małe kobiece stopy i w związku z tym u wielu kobiet wiązało się te stopy i następowały wielkie deformacje i to było bardzo krzywdzące i fizycznie, i psychicznie dla kobiet. Ten rozdział jest takim odkrywaniem kobiecości na nowo, bo kobiecością mogą być te kwestie fizyczne, ale również kwestie bardziej charakteru i tak emocjonalne, ponieważ opisuje tam...
Ta kobiecość ma bardzo różne wymiary i postaci.
Tak? Oczywiście. Opisuje kobiety gruzinki, z którymi pracowałam w kraju, gdzie kobieta bez męża jest na dużo niższym statusie, ma dużo niższy status społeczny i nie otrzymuje żadnej pomocy od państwa i to były kobiety, które straciły swoich mężów, ale razem skrzyknęły się i stworzyły organizację, która wspomaga właśnie takie kobiety, które chcą się rozwieść, które są wdowami, które nie stać na opiekę zdrowotną albo nigdy nie były ginekologa, kobiety, które chciałyby się zaangażować w lokalną politykę i o lokalnej polityce to jest poziom w stylu kobiety z miasta walczą o to, żeby w miejskim parku była toaleta. Bo nie ma i mężczyźni sobie mogą pójść gdzie chcą, a one z dziećmi nie. I to był ich projekt, żeby przez rok walczyły po to, żeby powstała toaleta, bo to był ich problem i one chciały go rozwiązać i wzięły po prostu siłę i władzę w własne ręce.
A to dziwny jest ten świat, ale też taka podróż jest mocno pouczająca.
Bardzo, bardzo. Ja się od tych kobiet bardzo dużo nauczyłam.
Polecam Państwa uwadze. Książkę Martyny Skóry. Podróże na własnej skórze. Pisane przez U Otwarte.
Tak.
Bo ty jesteś bardzo otwarta też na świat.
O, widzisz. Ciekawy punkt widzenia. Tak, ja polecam książkę do nabycia w online albo w księgarniach stacjonarnych.
Martyna Skóra, dziękuję pięknie.
Dziękuję bardzo.
I po herbacie. Dolewka jest możliwa na www.radiogdańsk.pl. Włodzimierz Raszkiewicz. Do usłyszenia.